Cześć, witajcie na progu wiosny w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. No myślę, że możemy sobie pogratulować, że dotarliśmy do tego momentu, że nas nie pokonały miesiące smogu, szarości, różnych zawirowań. Chociaż z tego, co czuję i słyszę wokół, wiele osób do wiosny dobrnęło dosłownie na oparach, żeby nie powiedzieć, że na czworakach. Jeśli też tak macie, piąteczka, ufajmy, że więcej słońca, dłuższe dni, no i ten wybuch zieleni jakoś nam zrobi wszystkim dobrze. No a ja dziś, na przekór temu wiosennemu przesileniu, zmęczeniu, chciałabym jakoś optymistycznie, taki mam przynajmniej plan, no zobaczymy jak wyjdzie, ponownie zanurkowałam w branżowe raporty. Obiecuję, że ten rok nie będzie tylko o przyszłości, ale jakoś nie mogłam sobie odmówić krótkiego przewodnika po czterech profilach konsumentów i konsumentek. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się, odkryli razem nastroje, sentymenty, marzenia, obawy, lęki, fiksacje, wszystko to, co będzie napędzać, czasem hamować, a czasem, albo raczej na pewno, zmieniać to, jak kupujemy, gdzie kupujemy, co i w ogóle dlaczego. Jeśli jesteście tu ze mną już jakiś czas, no to wiecie, że branża mody, nawet ta luksusowa i ta zrównoważona, choć to nie zawsze ta sama część branży, więc ta nawet fajniejsza odsłona mody to wciąż nie tylko magia kreacji, sztuka, piękne obrazki i ikoniczne sesje zdjęciowe. To także coś mniej sexy. Wykresy, tabelki w Excelu i bardzo, bardzo szczegółowe analizy. O trendach i o nowych technologiach już mówiłam w tym roku. No i dzisiaj właśnie ten ulubiony kawałek dotyczący prognoz. Człowiek. Nasze zmieniające się postawy, potrzeby i style życia to jest bardzo cenna i bardzo ważna wiedza dla marek. Dlaczego? No, aby utrzymać klientów, aby ich na nowo oczarowywać, trzeba wiedzieć, jak do nich dotrzeć, jakie produkty i jakie usługi im zaoferować, ale też jak o tych produktach i usługach opowiadać. No a że żyjemy w czasach nadmiaru, w czasach rzeczozmęczenia i naprawdę rzadko kupujemy coś dlatego, że przynajmniej w modzie, zabrakło nam spodni, zabrakło nam butów, zabrakło nam bluzek. Kupujemy, bo chcemy coś innego, chcemy coś nowego, więc ta narracja marketingowa staje się bardzo istotnym elementem w branży mody i też istotnym wyróżnikiem. Lubimy kupować od marek, którym ufamy, które podzielają nasze wartości, rozumieją nas, no i mówią naszym językiem. Dlatego sektor analizy konsumentów ma się bardzo dobrze, a firmy potrafią wydawać naprawdę spore pieniądze, aby zrozumieć, na jakie guziki nacisnąć, jakimi emocjami zagrać, abyśmy otworzyli przed marką nasze serca, no i portfele. Nagrywam ten odcinek z myślą o młodych twórcach, o moich studentach i studentkach albo absolwentkach projektowania ubioru, którzy i które mierzą się teraz w tej nierównej walce na polu modowym i w ogóle z myślą o odpowiedzialnych markach, które bardzo dużo pary wysiłku poświęcają na to, by dowieść nam jak najlepszy produkt. Myślę, że ta odrobina know-how dotycząca tego, jak my, konsumenci, będziemy się zmieniać i już się zmieniamy, że to może być coś, co się tym markom przyda i jakoś je wesprze w tej nierównej walce z fast fashion, ale też myślę o nas, konsumentach i konsumentkach. Chciałabym, żebyśmy umieli wyczuć, kiedy marki sieciowe, które, no umówmy się, często działają głównie w oparciu o ten imperatyw zysku, kiedy one przebierają się za tych naszych ziomali, kiedy mówią to, co my chcemy usłyszeć, tylko po to, żeby wcisnąć nam kolejną niepotrzebną rzecz. Więc mam tutaj taki cel, żeby dostarczyć nam trochę wiedzy, inspiracji, takich rozkmin, abyśmy lepiej rozumieli, dlaczego mówi się do nas tak, a nie inaczej. Według raportów WGSN w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami wstrząsów sejsmicznych w wielu branżach, no i też w ogóle w naszych społecznościach, żeby nie powiedzieć górnolotnie, w ogóle na świecie. Rok 2025 będzie dużym zwrotem w naszym postrzeganiu czasu. Masowo, podobno, będziemy się zastanawiać nad tym, jak wykorzystujemy czas, który jest nam dany na tym padole, czasem fajnym, czasem mniej, ale jednak jest to coś unikatowego i mogło nas nie być, a jednak jesteśmy. Więc jak my z tego czasu korzystamy? Czy to, co robimy ze swoimi dniami, godzinami, tygodniami, latami, na pewno nam służy? No i powiem Wam, że czytając charakterystykę jednej z opisanych grup konsumentów, która właśnie tym rozkminom wokół czasu jakoś się poddaje, no to i ta grupa nazywana jest strażnikami czasu, The Timekeepers, nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że ktoś serio mnie podsłuchuje lub podgląda, bo wśród stosu książek, które właśnie czytam, ale też wśród tych, których słucham, jest między innymi pozycja 4000 tygodni, która cała jest o czasie i jest fantastyczna, demontuje wiele mitów, w tym taką pułapkę produktywności, no i okazuje się, że ja w tych moich rozkminach zupełnie nie jestem oryginalna i znaczna część ludzi dookoła globu stawia już sobie dziś albo za chwilę zacznie stawiać sobie podobne pytania i też będzie chciała się wypisać z tej kultury pośpiechu i takiego dyktatu efektywności i celowości wszystkiego, co robimy. No ale po kolei. Te cztery wyodrębnione grupy konsumentów to nowi nihiliści, redukcjoniści, strażnicy czasu i na końcu, ale jednak najbardziej hop do przodu, pionierzy. No i omówię Wam te i przedstawię Wam te grupy, a na deser podrzucę trzy rekomendacje z Audioteki, która ponownie objęła mój podcast patronatem. Jest to tak zwana współpraca marzeń, bo audiobooki towarzyszą mi non-stop od wielu już lat, zatem absolutnie z czystym sumieniem polecam Wam subskrypcję Audioteka Club, gdzie znajdziecie ponad 20 tysięcy audiobooków dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz audioseriali, superprodukcji i podcastów. Na dodatek z subskrypcją pozostałe produkty Audioteki znajdziecie w specjalnych klubowych cenach. No a teraz jedziemy z tymi nowymi konsumentami, a Was proszę, żebyście dali znać w komentarzach, z jaką grupą się najbardziej utożsamiacie. To, co jest takie charakterystyczne dla tych zmian zachodzących w naszym zachowaniu, to, że będziemy eksplorować nowe możliwości, nowe przestrzenie, także cyfrowe. Będziemy podróżować do nowych, fizycznych, ale też wirtualnych miast. No i, co ciekawe, odkryjemy też na nowo potęgę lokalności i wspólnot. Wiem, że to są okrągłe zdania i brzmi to dość idyllicznie, ale serio, są na to badania i mam na to papiery. No to grupa pierwsza. Nowi nihiliści. To jest grupa, w której znajdziemy osoby, które w obliczu różnych takich nieustannych zawirowań emocjonalnych i ogólnego rozczarowania rzeczywistością szukają nowego znaczenia życia. Chociaż taki klasyczny nihilista widzi życie jako dosyć bezsensowną ludzką egzystencję, to jednak ci nowi nihiliści przewartościowują nihilizm i jest on dla nich taką optymistyczną alternatywą dla wiecznego zamartwiania się. No a od jakich zmartwień uciekają nihiliści? Otóż, zgadliście, między innymi od lęku klimatycznego. Ponad 50% młodych ludzi między 16 a 25 rokiem życia twierdzi, że czuje smutek, niepokój, bezsilność i poczucie winy właśnie z powodu zmian klimatu. Aż 45% twierdzi, że te trudne uczucia dotyczące zmian klimatycznych negatywnie wpływają na ich codzienne życie i funkcjonowanie. Taka dominująca emocja to jest rozczarowanie. Młodzi ludzie czują się zdradzeni, są przytłoczeni globalnymi problemami i, co smutne, jeśli nie najsmutniejsze, stracili wiarę w zdolność rządów czy instytucji do naprawienia tego bagienka, w którym się znaleźliśmy. Obecnie 58% badanych czuje przytłoczenie inflacją i drastycznym wzrostem kosztów życia. Co ciekawe, zespół badaczy z Uniwersytetu Cambridge, który przez wiele lat od 1973 roku do 2020 badał satysfakcję z demokracji, ogłosił, że obecnie około 55% milenialsów na świecie deklaruje rozczarowanie demokracją. I to jest znacząco więcej niż pokolenie X czy pokolenie baby boomers czuło w podobnym wieku. To jest też pewnie odpowiedź na to, dlaczego mamy obecnie do czynienia właśnie z kryzysem demokracji i dlaczego młodych ludzi pociągają różne alternatywne teorie, często nawet spiskowe, dotyczące tego, kto światem rządzi i jak sobie ten świat ułożyć na nowo, no, negując demokrację jako coś, co jest gwarantem bezpieczeństwa, sprawiedliwości czy pokoju na świecie. No i co z tym wszystkim robią nowi nihiliści? Otóż oni świadomie rezygnują z angażowania się w te dramy na świecie, znajdują nowe znaczenie szczęścia i szukają go poza tym głównym nurtem. Szukają pocieszenia, wycofując się ze świata i to nie dlatego, że przestali się martwić i że im na niczym nie zależy, ale w zasadzie w trosce o jakieś swoje przetrwanie czy zdrowie psychiczne. Po prostu odkryli, że ta mniejsza troska jest takim skutecznym mechanizmem radzenia sobie z lękiem i stresem. Czyli musimy się zdystansować, żeby nie oszaleć, już mówiąc zupełnie wprost. Tą grupę definiuje taka kontemplacyjna postawa, nonkonformizm, alternatywne myślenie i poszukiwanie sensu. Zatem pytanie, jak zrozumieć świat pogrążony w niepewności? W przypadku nihilistów ta odpowiedź brzmi, no nie da się, ale też nie musimy tego robić. Nihilizm zazwyczaj był postrzegany, czy jest postrzegany jako takie uczucie negatywne, podobnie jak cynizm i pesymizm. Uczucie czy też postawa, zresztą chat GPT definiuje nihilizm jako przekonanie, że życie jest pozbawione sensu, wartości lub celu, a osoby identyfikujące się jako nihiliści mogą odrzucać istniejące systemy wartości, uznając je za arbitralne albo bezsensowne. Czyli nihilizm jako coś, co neguje wszelki sens, ale tutaj zdaniem analityków z WGSN-u nowi nihiliści odkryli, że ta rezygnacja może być jakimś gwarantem czy źródłem radości i rzeczywiście dawać swobodę życia według własnych zasad i ustalenia też własnych mierników sukcesu i szczęścia. No i często to są mierniki, które są dzisiaj no, poza tymi oczekiwaniami społecznymi. To są ludzie, którzy nie będą chcieli uczestniczyć na przykład w wyścigu szczurów. Zresztą chyba o tym wspominałam, młodzi ludzie obecnie w wielu krajach już wiadomo, że nie będą bogatsi czy zamożniejsi od swoich rodziców, a zazwyczaj było tak, że każde kolejne pokolenie, jeśli nie zdarzały się jakieś klęski w postaci wojen, jednak te zasoby miało większe. W grupie nihilistów są więc outsiderzy, rebelianci, kontestatorzy. I co istotne, ta grupa naprawdę szybko się rozrasta, co pewnie będzie miało też swoje poważne konsekwencje, także polityczne. Nihilistów kręci wszystko to, co jest spoza głównego nurtu, tak zwana alternatywka. No i takie idee jak kapitalizm regeneracyjny, postwzrost czy kultura chaosu. No a niektórzy bardziej dosłownie traktują tą ucieczkę od świata, zanurzając się na przykład w gamingu lub sięgając po psychodeliki jako taką no, alternatywną, dość osobliwą formę terapii. Tak jak powiedziałam, ta grupa szybko się powiększa, no i zobaczymy, co z tego wyniknie i jak to będzie wpływało na, no, na naszą przyszłość. Grupa kolejna, redukcjoniści. W świecie, który ugania się za wszystkim, co coraz szybsze, coraz większe, coraz lepsze, redukcjoniści próbują jakoś odwrócić ten trend i przechylić szale, stawiając na człowieka, a nie rzeczy. ale nie, nie są to nihiliści. To są osoby, którym wiedzie się dużo lepiej i nie mają takiego poczucia bycia przegranym. Chociaż oni po czasach cyfrowej wygody i takiego zdalnego życia, które pandemia sprowokowała, ci konsumenci chcą wrócić do tak zwanego realnego życia, do prawdziwych więzi i szukają społeczności o takim bardziej ludzkim charakterze. Tę grupę wyróżnia bycie wiecznie zajętym, z czego próbują się na razie chyba dość nieskutecznie uwolnić, ale już, co ważne, kierują się wartościami, chcą koncentrować się na społeczności i szukają połączenia. To jest grupa, która bardzo zatęskniła za takim realnym, zwykłym życiem, doceniła to, co codzienne po czasach życia online, po czasach wygodnych dostaw, subskrypcji platform zamiast wyjść do kina itd. Redukcjoniści teraz stwierdzają ze smutkiem, że mają więcej interakcji z ekranami niż z ludźmi, no i próbują to odwrócić, jakoś temu zapobiec. Chcą odbudować to tak zwane realne życie, poczucie wspólnoty. Redukcjonistów przyciąga więc to, co prawdziwe, żywe, namacalne, a mniej kusi to, co cyfrowe. Ta grupa ma też taką większą niż inne świadomość swojego wpływu na świat. Dominuje tutaj przekonanie, że wzrost gospodarczy powinien być środkiem wspierającym ludzi i planetę, a nie odwrotnie. No i ta postawa oczywiście będzie się przekładać, już się przekłada na ich zakupowe wybory. Redukcjoniści nadal chcą żyć komfortowo, chcą oszczędzać czas, korzystać z różnych wygód, ale oczekują, że produkty i usługi, które im to będą zapewniać, powinny być zrównoważone, etyczne, powinny być wytwarzane przez godnie opłacanych pracowników i odpowiedzialne firmy. To zresztą jest dość popularny refren wielu analiz. Po prostu chcemy, by biznes uznał wreszcie swoją odpowiedzialność za stan świata i nie tylko szkodził mniej i minimalizował ten swój negatywny wpływ, ale też wspierał dobre zmiany. Dawał więcej niż brał. To jest w ogóle ten moment, w którym właściwie każdy zarząd powinien sobie zadać pytanie, czy gdyby nasza firma jutro się zamknęła, ludziom i naturze byłoby lepiej czy gorzej. I nie, nie chodzi o pozycję i akcje CEO albo pracowników, którzy mogliby stracić pracę, ale ogólnie dobrostan całego ekosystemu. Także redukcjoniści tak właśnie oceniają modele biznesowe, firmy, marki, no i oczekują priorytetowo życzliwości i uczciwości. Jeśli widzą, że coś jest nie tak, próbują to naprawiać, są aktywni, zaangażowani, nie wycofują się, no i tego oczekują od innych ludzi, ale też od firm, od biznesów. Kierują się bardziej troską o innych niż o siebie i słuchajcie, powstał taki przegląd ponad 200 badań światowych, który wykazał, że zachowania prospołeczne, takie jak altruizm, skutkują lepszym samopoczuciem oraz zdrowiem psychicznym i fizycznym. Także tak, to jest ten moment rozwoju cywilizacji, w którym odkrywamy, że bycie po prostu życzliwą, fajną osobą, która nie kieruje się wyłącznie własnym interesem i własnym pępkiem, służy zarówno nam, jak i innym. Więc wow, trzeba to chyba sprzedać miliarderom kochającym biohacking i powiedzieć im, że to jest najnowszy patent na długowieczność. Po prostu bycie życzliwym i troska także o innych. A po czym poznasz redukcjonistę albo zorientujesz się, że właśnie sam jesteś taką osobą? Na przykład po tym, że wspierasz etyczne biznesy. Przykładem może być wakacyjny wynajem, taka platforma Airbnb, która kieruje połowę każdej prowizji na projekty społeczności lokalnych. Z kolei w USA jest taka firma transportowa, która pobiera od klientów comiesięczną opłatę członkowską, aby zapewnić kierowcom godziwe wynagrodzenia i świadczenia. Więc redukcjoniści to jest ta grupa, która na przykład wspierała w czasie pandemii lokalne biznesy, czasem je ratując. Aż 64% respondentów WGSN twierdziło, że właśnie od początku pandemii woleli kupować lokalnie, kupowali więcej lokalnie, aby wesprzeć tą swoją społeczność. to poczucie, pragnienie poczucia wspólnoty i połączenia jest właśnie taką dominującą potrzebą. No i nawet ostatnio nagrałam rozmowę do podcastu, który ukaże się, no myślę, za kilka tygodni, na temat AI w modzie i nie tylko, i w innych branżach. No i okazuje się, że właśnie rozwój nowych technologii sprawia, paradoksalnie, że to, co ludzkie, na nowo staje się luksusowe. Na przykład rozmowa z człowiekiem zamiast botem na infolinii to jest dzisiaj coś, czym niektóre marki czy firmy budują swoją przewagę. Grupa trzecia. Strażnicy czasu. The Time Keepers. To jest międzypokoleniowa grupa, czy też kohorta, jak lubią to nazywać analitycy, która skupiła się wokół właściwie nowej definicji sukcesu i szczęścia, definiując ją właśnie, definiując takie dobre życie jako miks podróży, wypoczynku i bycia razem. Oczywiście tak, jest tam gdzieś jeszcze też praca. Ale dla tej grupy celem jest takie życie, które tworzy dobre wspomnienia. Tu najważniejszy jest czas, właśnie jako cenny zasób, którym dysponujemy świadomie i inwestujemy w rzeczy, które czynią nasze życie pełniejszym, choć niekoniecznie bogatszym. Strażnicy czasu protestują czy wypisują się przeciwko tak zwanej snipped culture. To jest taka definicja, która mówi o kulturze, o takim świecie, który nas karmi tylko fragmentami większej całości, czyli na przykład refrenem z TikToka zamiast piosenką, fotosami z filmu zamiast samym filmem, memem czy nagłówkiem zamiast artykułem, postem zamiast rozmową, generalnie zbiorem fragmentów z mediów społecznościowych, taką sieczką cyfrową, która nigdy się nie kończy, która nas zamula i bardzo obciąża, przeciąża, pobudza, no ale też zaśmieca nam po prostu głowy. No i ta grupa tych strażników czasu chce inwestować swoje bezcenne minuty i godziny w takie rzeczy, które mają znaczenie. Chociaż oczywiście my moglibyśmy sobie tutaj polemizować, czy zawsze zwięzłość i głębia się wzajemnie wykluczają. Może coś, co szybkie i zwięzłe, może być równie dobrze wartościowe, ale generalnie myślę, że jak się trochę pochylimy nad tym, z jakimi wrażeniami, czy na ile nakarmieni wychodzimy po takim godzinnym scrollowaniu, no to myślę, że rozumiecie, o co chodzi tutaj tej grupie. Strażnicy czasu wierzą, że harmonogramy czy deadline'y powinny być dopasowane do ludzi, a nie odwrotnie. No i co ciekawe, właśnie ta grupa częściej niż inne skłania się ku przyjaźniom takim międzypokoleniowym, bardziej w oparciu o pasję czy zainteresowania, niż po prostu tą swoją grupę wiekową. Co napędzało taką zmianę postawy? No na przykład to, że o 252% wzrosła ilość czasu, jaką spędzaliśmy tygodniowo na Teamsach, gdy porównujemy rok 2022 do 2020. Po prostu usiedliśmy na tych Zoomach, Teamsach i callach i mamy tego, jak widać, podziurki w nosie. Co więcej, 79% badanych mówi, że dobrostan, tutaj wellness, to jest coś bardzo dla nich ważnego, a aż 42% ludzi obecnie mówi, że to jest ich absolutny priorytet. 1 na 6 osób na świecie będzie w wieku ponad 65 lat w roku 2050, co w ogóle oznacza, że my się starzejemy, ale chcemy się starzeć lepiej. No i aż 37% dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych mówi, że ma bliskiego przyjaciela, który jest przynajmniej 15 lat od nich starszy lub młodszy. I ta przyjaźń w przypadku 20% trwa nawet ponad 20 lat. Więc to jest właśnie ta grupa, która sobie będzie cenić jakość bardziej niż ilość i która będzie myśleć o swoim życiu jako takiej sekwencji zdarzeń, momentów, które fajnie, żeby były jakoś wzbogacające i warte zachodu, mówiąc w dużym uproszczeniu. Zatem ta grupa to konsumenci, którzy potrzebują usług, które uwalniają ich czas. Tu się będą sprawdzać modele wynajmu albo współdzielenia, takie modele, które nie wymagają od nich dużego zaangażowania związanego z własnością. Ale też tak proste rozwiązania jak na przykład aplikacje, które wskazują wolne miejsca parkingowe. Po czym poznasz strażnika czasu albo odkryjesz go w sobie? Po tym, że cieszysz się powolnym gotowaniem i długimi biesiadami z przyjaciółmi, choć niewykluczone, że dla oszczędności czasu w tygodniu skorzystasz z ekodiety pudełkowej. Po tym, że czytasz długie teksty, nie szkoda Ci na to zachodu. Po propozycji spotkania lub wycieczki w poniedziałek lub piątek, bo często takie osoby właśnie wywalczyły sobie czterodniowy dzień pracy, często nawet kosztem mniejszej pensji. Zatem strażnicy i strażniczki czasu pragną od życia przede wszystkim wolności i elastyczności. No i pociągają ich tacy ludzie, takie relacje, ale też takie usługi i rzeczy, które dodają wartości życiu i w ogóle światu. Teraz kolejna grupa i ostatnia, pionierzy. To są konsumenci, którzy opisani są tutaj jako żarówki, które tylko potrzebują, żeby być włączone. Jest to często grupa bardzo młoda, oczywiście bardzo ciekawa i otwarta na wszelkiego rodzaju pomysły i produkty, które sprawiają i przydają się w rozwiązywaniu problemów zarówno w świecie fizycznym, jak i wirtualnym, tak żeby oba te światy były lepsze i wygodniejsze. Cechy. Osoby z grupy pionierów są przedsiębiorcze, są bystre, błyskotliwe, lubiące ryzyko i wiecznie głodne nowości i inspiracji. Pionierzy to są inicjatorzy, to są osoby, które wychodzą gdzieś poza ramy, lubią zmiany, cieszą się nimi i są zawsze głodne nowych pomysłów. Dzisiaj jest to grupa, która jedną nogą żyje w świecie fizycznym, a drugą w świecie cyfrowym. No i przeskakują, przeklikują się między tymi światami z bardzo dużą łatwością. Przychodzi im to właściwie naturalnie. Więc tu są pewnie przyszli myśliciele, urbaniści, którzy nam zbudują całkiem nowe światy. Tu są ludzie, którzy nie boją się metaverse. Pionierzy to jest ten typ, który jest bardzo widoczny w internecie i będzie kształtował tą przestrzeń, często zupełnie po nowemu. No i niezależnie od ich obszaru wiedzy, oni lubią być liderami i kierują się taką potrzebą wpływu, potrzebą robienia czegoś ważnego, czegoś widocznego, może nawet czegoś spektakularnego. Więc przyciągną ich produkty i usługi, które inspirują i które właśnie umożliwiają takie swobodne poruszanie się między tym światem cyfrowym a światem wirtualnym. To są często ludzie, którzy pracują zdalnie, tacy cyfrowi nomadzi, którzy w ogóle redefiniują dzisiaj pojęcie pracy, ale też w ogóle przestrzeni. Czego potrzebują pionierzy? No, potrzebują rozwiązań, które ulepszają świat. Szukają projektów, które są uniwersalne, z których może korzystać osoba w każdym wieku i o różnych umiejętnościach. Doceniają usługi i produkty spersonalizowane, takie, które będą kochać dłużej, ale też takie, które będą zapobiegać czy przeciwdziałać marnotrawstwu. Zatem ta ekologiczna świadomość czy przyrodnicza wrażliwość, mimo spędzania długich godzin w metaversum, też ma się w tej grupie całkiem nieźle. Zresztą w tym kontekście przytacza się badanie mieszkańców europejskich miast, z których aż 57% zadeklarowało, że chciałoby zastąpienia miejsc parkingowych zielenią. 32% pragnie więcej miejsc dla wypoczynku, 28% takich ścieżek spacerowych, więc to życie w świecie cyfrowym no, nie zabiera nam takiej potrzeby otoczenia się zielenią i kontaktu z naturą. To tyle o pionierach. Zastanawiam się, gdzie się odnaleźliście, czy gdzieś w okolicach strażników czasu, a może redukcjonistów, a może nowych nihilistów. Dajcie proszę znać w komentarzu. A jeśli jakimś przypadkiem nie odnajdziecie się nawet w tych bardzo globalnych i takich jednak na dużym poziomie ogólności analizach, no to może dlatego, że jesteście, jak i ja, mieszkańcami Traumalandu. No właśnie, to jest pierwsza książka, którą chciałam Wam polecić jako audiobook Audioteki. Słucham jej od kilku dni i już jestem porażona wnioskami, do których dochodzę, właściwie do których doszedł autor, Michał Bilewicz. On nas zaprasza do zgłębienia takiej społecznej psychologii Polek i Polaków. Jest to lektura naprawdę otwierająca oczy. Traumaland, zapiszcie sobie tą nazwę, pokazuje, jak traumatyczne doświadczenia naszych przodków wpływają na dzisiejsze życie w Polsce na bardzo wielu poziomach. Od nieufności wobec polityków, instytucji czy sąsiadów, przez wyjątkową skłonność do teorii spiskowych, ale też narodową nadwrażliwość, narcyzm, maruderstwo, ale też wszelkie pomocowe zrywy i takie heroiczne gesty, na które nas oczywiście stać w czasach kryzysowych. No, ta lektura boleśnie odziera ze złudzeń i z takich narodowych mitów, którymi karmiono nas na lekcjach historii i oczywiście ta narracja jest dalej wiecznie żywa i pokazuje przy okazji konsekwencje utrwalania w nas tego obrazu ofiary i oblężonej twierdzy. Autor przytacza bardzo wiele badań i pokazuje, jak łatwo nami manipulować, jeśli naciśnie się odpowiednie guziki odpowiedzialne właśnie za tą polską traumę. Największą moim zdaniem zaletą tej książki jest wskazanie tych pułapek poznawczych, w jakie absolutnie zbiorowo wpadamy, wychowani właśnie w tym patriotyzmie zanurzonym w martyrologii, ale też dzięki tej takiej nowo zdobytej, czasami serio szokującej świadomości, mamy wreszcie szansę zrozumieć, oswoić, a może nawet nieco uleczyć ten nasz narodowy PTSD, narodową traumę, a tym samym po prostu odzyskać samosterowność i fajniejsze życie. Bardzo, bardzo polecam Traumaland, Michał Bilewicz. Druga propozycja idealnie dopełnia tę pierwszą i gryzie temat psychologicznie z nieco innej strony. Jest to audiobook Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. Autorka Joanna Flis to psycholożka i psychoterapeutka uzależnień, która opracowała bardzo ciekawą koncepcję koszyka potrzeb. Przy okazji, konstatując, że wiele z naszych rodzin, ale też nasze szkoły, kościół i w ogóle środowisko sprawiło, że te nasze koszyki są dziurawe. No i takie dziurawe koszyki potrzeb skutkują tym, że mamy wieczne poczucie frustracji i niespełnienia. I to niezależnie od sukcesów, tytułów naukowych, pieniędzy, a nawet najbardziej udanych relacji. Książka rozprawia się z mitami na temat naszego wewnętrznego dziecka, nie mylić z wewnętrznym bachorem, na temat dojrzałości i dorosłości. I nie, dojrzałość i dorosłość to nie jest to samo. Z lektury dowiecie się, czym ta dojrzałość właściwie jest i z czego się składa. Spoiler, z dojrzałości emocjonalnej, poznawczej, społecznej, z mądrości i elastyczności psychologicznej. Warto sobie to rozkminić bardziej szczegółowo i służą temu i ćwiczenia, i pytania, ale też takie dopełniające tej książki rozmowy i wywiady. Przeczytacie o tym, co nam pomaga dojrzewać, a co przeszkadza i regresuje nas, mówiąc już po psychologicznemu, od czego uwalnia nas dojrzałość, ale też jaka jest jej cena, no i dlaczego nam czasem odwala i co ma do tego cancel culture, czyli ta kultura wymazywania nas za jedno nawet, wydawałoby się, nie, czasem niewinne przewinienie. No i jak się to wszystko ma do naszych narodowych opowieści, na przykład o matce Polce, takiej zawsze gotowej do złożenia siebie na ołtarzu rodziny albo ojczyzny. Bardzo wierzę, że po tej lekturze łatwiej będzie nam sobie odpuścić bycie tylko człowiekiem, a przy okazji łatwiej będzie odpuścić naszej własnej mamie, babci, wszystkim naszym przodkiniom, które po prostu dawały tylko tyle, ile miały i ile mogły, A może jak już odpuścimy sobie i tym najbliższym nam osobom, to łatwiej będzie też nam spojrzeć się z większą życzliwością na wszystkich dookoła, no i jakoś będziemy ten nasz traumaland rozmontowywać. Także serio, gorąco, gorąco polecam. No i pozycja numer 3. Natalia Hatalska, Wiek paradoksów, czy technologia nas ocali? Jeśli jeszcze nie znacie tej książki, a książka ukazała się w 2021 roku, to naprawdę najwyższy czas przeczytać lub posłuchać. Fajnie, że jest audiobook. To jest pozycja, która bardzo mocno rozprawia się z różnymi pytaniami i paradoksami, jak sam tytuł wskazuje, naszej dzisiejszej rzeczywistości. To, co dla mnie było bardzo takie znamienne, to badania i w zasadzie dowody, które pozwalają zaryzykować stwierdzenie, że im bardziej samotne społeczeństwo, tym bardziej konsumpcyjne i tym bardziej spolaryzowane. Bardzo dużo Natalia pisze o cenie osamotnienia, o tym, jak na przykład Wielka Brytania ponosi dodatkowe koszty w wysokości 2,5 miliarda funtów rocznie, a Stany Zjednoczone 7 miliardów dolarów rocznie w związku z leczeniem ubocznych skutków zdrowotnych osamotnienia. Ta książka jest gęsta od danych naukowych, od takich metaanaliz dotyczących tego, jak zmienia się współczesne życie właśnie dzięki rozwojowi technologii i jak pełen paradoksów jest właśnie nasz dzisiejszy świat. No bo gdy pomyślimy o tym, że nigdy wcześniej w historii nie było tak łatwo komunikować się bez wychodzenia z domu. Mamy telefony, mamy WhatsAppy, Teamsy, Zoomy, wszystko co chcemy, a jednocześnie właśnie nigdy wcześniej nie byliśmy tak osamotnieni. Mamy mnóstwo urządzeń, sprzętów, które mają nam oszczędzać czas, a jednocześnie chyba nigdy nie pracowaliśmy ciężej. No i książka rozprawia się właśnie z takimi kawałkami rzeczywistości i myślę sobie, że super też pokazuje, jak media społecznościowe mogą nami manipulować, a w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, przypomnę, 7 kwietnia, jest to coś super ważnego, żeby rozumieć, jak ta delikatna tkanka nasza tutaj narodowa, ale też lokalna, sąsiedzka, jak to się wszystko plecie i jak łatwo też właśnie możemy w te pułapki poznawcze i różne manipulacje wpadać. Mam nadzieję, że głosujecie, mam nadzieję, że pytacie o ekologię i zwracacie uwagę na te aspekty w deklaracjach waszych kandydatów i kandydatek. No, ja polecam książkę Natalii Hatalskiej, ale też Traumaland i książkę Co ze mną nie tak. Myślę, że takie rozkminy psychologiczne i społeczne to jest coś, co rzeczywiście buduje świadomość. No i po lekturze wszystkich tych pozycji mam wrażenie, że będzie nam znacznie łatwiej ogarnąć naszą szafę. To już właściwie powinien być pikuś i czysta formalność. No bo jeśli znacie mnie już trochę, to pewnie wiecie, że takie zdanie, które mogłoby być refrenem tego podcastu Odpowiedzialna Moda, ale też mojej książki, to jest niewątpliwie zdanie, że porządki w szafie czy w życiu zawsze zaczynajmy od głowy i róbmy na pełnej świadomce, a nie na autopilocie. No i z tą myślą Was zostawiam. Nie wszystkie odkrycia o nas samych są zawsze pluszowe, miękkie i przyjemne, ale super wiedzieć, super rozumieć i super jakoś samodzielnie i mądrze kształtować to swoje życie. Więc miękkiego lądowania w wiosennych okolicznościach, dużo głębokich, spokojnych oddechów, i dużo beztroski, bo tej beztroski nam, mam wrażenie, chyba najbardziej brakuje w tym nieco zwariowanym świecie. Trzymajcie się ciepło, no i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!